Wizyta w hospicjum podczas urlopu nad morzem? Gorąco polecam. Zachęcony rozmową z Adamem, podopiecznym hospicjum pod wezwaniem ojca Pio i Anną Joachim-Labudą, dyrektorką tej placówki, nie mogłem się powstrzymać i odwiedziłem Puck. Planowałem spędzić tam godzinę, a utknąłem na dużo, dużo dłużej, bo dawno nie byłem w miejscu, w którym jest tyle życia. Miałem przyjemność rozmawiać z mieszkańcami i pracownikami Pucka i na własne oczy przekonać się, jak nietuzinkowe jest to przedsięwzięcie. W tym odcinku przedstawiamy Wam rozmowę z Anną, z którą widzieliśmy się na żywo w studio Voice House w Warszawie, ale w trakcie podcastu usłyszycie także fragmenty wypowiedzi Macieja Dolewskiego, pracownika hospicjum.
Ja pamiętam, kiedy ja tu przyjechałem 5 lat temu do hospicjum, mój przyjaciel był po wypadku, ma się dobrze, żyje, tylko że jest sparaliżowany, był opiekowany przez rodziców w domu i któregoś dnia się dowiedziałem, kiedy do niego jechałem, że nagle on jest w hospicjum. Więc włączył mi się taki stereotyp miejsca i sobie myślę, no tak, to po pierwsze on już umiera, a po drugie jest w jakimś okropnym miejscu, gdzie jest samo cierpienie, płacz i śmierć. I kiedy w nawigacji ustawiłem sobie Puckie Hospicjum, bo mieszkam w Gdyni, ale nigdy tutaj nie byłem wcześniej, i zaprowadziło mnie tutaj przy osiedle jakichś domków jednorodzinnych i pod jakiś pensjonat, hotel, nie wiem jak to wyglądało, no to stwierdziłem, że się pomyliłem, musiałem szukać tego adresu dalej, ale teraz nawigacja mnie tu doprowadzała, w końcu zobaczyłem tabliczkę, że jest to hospicjum.
Organizacja nie mogłaby działać bez wolontariuszy takich jak Kasia Kozłowska, która tak opisuje swoje pierwsze spotkanie z podopiecznymi.
Rozmawiamy o różnych rzeczach, o tym, co się wydarzyło w domu, co oglądało się w telewizji. Gadamy i czuję taki spokój. I mówię, może wie pani za mną, że ja przestanę gadać? Ona mówi, nie, niech pani mówi, bo rodzina jak przychodzi, to raczej pyta się, jak się czujesz? A jak ja mam się czuć? Przychodzą lekarze, pytają się, no jak się pani czuje? Jak ja mam się czuć? A ty gadasz te wszystkie głupoty, o których rodzina by nie powiedziała, no bo im jest głupio powiedzieć, że byli w kinie, skoro ja tu leżę. A ty to mówisz i po to tu jesteś. Więc ta pani mi uświadomiła, po co jest wolontariat i po co ja tu jestem.
Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rock & Talk Fundacji Rock & Roll. Czym się nie zajmuje hospicjum? Bo nie zajmuje się leczeniem. Czym jeszcze się nie zajmuje hospicjum?
Nie mogę się zgodzić. Myślę, że wiele osób nie wie, czym zajmują się hospicja. Jakiego rodzaju opiekę można uzyskać od takich organizacji jak Puckie Hospicjum? Nie zgadzam się, dlatego że w hospicjach prowadzi się leczenie nieprzyczynowe, czyli nie to, które ma doprowadzić do wyleczenia, do zniszczenia choroby, często myślimy zniszczenia raka, ale zajmuje się leczeniem zachowawczym, które pozwala żyć w dobrej jakości, które niesie za sobą taki dobrostan, mimo ciężkiej, często śmiertelnej choroby.
Czyli to nie jest leczenie w taki sposób, jak myślimy zazwyczaj, że my musimy trafić w tą przyczynę choroby, jak ją zdusimy, tam wyrzucimy, zagłudzimy, to wtedy będziemy zdrowi. To jakiego rodzaju to jest leczenie?
To jest leczenie przeciwbólowe, to jest leczenie, które znosi duszność, to jest leczenie, które pozwala mieć dobre myśli, to jest leczenie, które pozwala nam mieć nadzieję na dobry czas, na dobrą godzinę. Myślę, że ważne jest, żebyśmy mówili o takiej perspektywie czasowej, bo w hospicjum życie to jest taka seria limitowana. I pewnie dlatego, że wiemy o tym, że mamy pewne ograniczenia, które wynikają z ciężkiej choroby, i wtedy bardziej wiemy, aniżeli w innych okolicznościach, że przyjdzie nam kiedyś zakończyć tutaj to życie, to skupiamy się na tym, żeby wszystkie działania osób z zespołu interdyscyplinarnego przyczyniały się do tego, żeby każda była chwila wyjątkową. I tym zajmują się hospicja. Nie marnują czasu. Pytałeś, czego nie robimy? Nie marnujemy czasu.
Czyli nic, tylko jechać do hospicjum, bo tam każda chwila zostanie dobrze wykorzystana.
Tak. Mieliśmy kiedyś takiego pana, który przez 2 lata był pod opieką swoich bliskich i ci państwo mieli kolejnego wnuka, który urodził się u córki, która mieszka w Anglii. No i marzyło im się, żeby chociaż na urodziny i na chrzest tego drugiego wnuka pojechać, no ale była ta ciągła opieka nad tym wujem, więc ponieważ korzystali ci państwo z opieki domowej, więc zaproponowaliśmy, że na kilka dni pan przyjdzie do nas,
No i rodzina miała wielki problem, żeby w ogóle panu to zaproponować, żeby nie poczuł, że właśnie oni chcą wypisać go, bo po prostu mają go dosyć. A chodziło tak naprawdę o kolejnego wnuka i kolejnych chrzest. Więc jakby zespół domowy zaproponował taki czterodniowy od piątku do poniedziałku, żeby oni mogli się spakować, wylecieć, wrócić i od razu po pana przyjechać. I pan w poniedziałek, jak przylecieli ci bliscy, powiedział, że on nigdzie nie jedzie. I ci bardzo troskliwi ludzie, którzy naprawdę pielęgnowali, pan był jak pączuszek w maśle. I po prostu pani zaczęła płakać. I doszukiwała się, dopytywała, co ona złego robi, dlaczego nie chce wrócić do domu, co się mogło przez te 4 dni zadziać. Przecież przygotowaliśmy w ogóle ten pobyt. Mówiliśmy tobie, że to dla nas jest ważne. Mówiłeś, że to rozumiesz. I dzisiaj jesteśmy gotowi. Zobacz, dopiero z lotniska przyjechaliśmy i już jedziemy do domu. On powiedział, nie, dlatego, że tutaj mi pomaga tak wiele osób, a w domu ty jesteś sama, a tam Zdzisiek przychodzi po południu z pracy i ja wiem, że jestem dla was ciężarem i ja nie chcę, ja chcę, żebyście wy przyjeżdżali tutaj do mnie, jak dacie radę codziennie, a ja nie chcę dla was być dalej takim obciążeniem w domu. Przez te 2 lata daliście mi tyle życia, że ja wam bardzo dziękuję, ale chcę, żeby dzisiaj było tak, więc jakby ważne jest, żeby o tym rozmawiać, żeby te strony nie poczuły się skrzywdzone gdzieś w jakiejś tajemnicy, w poczuciu winy, w niezrozumieniu. I czasem jest to bardzo zaskakujące, ale w momencie, kiedy jakby wiemy, że tak jest, to łatwiej nam jest tych bliskich poprowadzić po to, żeby właśnie nikt nie miał jakiejś przykrości czy wyrzutów sumienia, bo ważne jest, żebyśmy pozostając już bez tych chorych, którzy byli z nami, a odeszli, nie mieli poczucia winy, bo do końca życia nie będziemy mogli jakby w żaden sposób jakby tego nadrobić.
Był z nami Adam kilka tygodni temu, łączyliśmy się z nim, jest podopiecznym hospicjum. Jego leczenie w jakimś sensie przyczynowe doszło do kresu. Z jego opowieści tak wynikało, że on przed sobą ma jeszcze kawał życia, którego nie zamierza zmarnować i który wykorzystuje w taki sposób jak osoba zdrowa. To na czym polega leczenie takich osób?
Tak jak wspomniałeś, Adam należy do podopiecznych hospicjum Puckiego, a podopieczny to nie zawsze pacjent, to nie zawsze chory. Czasem to chory, który jest zdrowy, czasem są to bliscy chorego, często jest to rodzina, czasem osoby ze środowiska, więc osoby, które czerpią życie i czerpią z doświadczenia zespołu, który pracuje w hospicjum, to osoby zdrowe i chore. I na tym też między innymi polega opieka hospicyjna, ta opieka, w której wrzecionym jest medycyna paliatywna, że zajmujemy się chorym i jego bliskimi po to, żeby oni byli szczęśliwi. I w niektórych wariantach najczęściej pacjenci, którzy mają nieuleczalną chorobę i żegnają się z tym światem, to oni przestają być naszymi podopiecznymi, a pozostają z nami bliscy, którzy towarzyszyli mniej czy bardziej swojemu choremu bliskiemu. I to też są odbiorcy naszych usług i dzięki temu pamięć o tych osobach, które korzystały z naszej opieki, ciągle jest żywa. Nie marnujemy czasu i dbamy o życie bez względu na to, w jakiej formie ono ma się dalej toczyć.
Ja byłem bardzo zaskoczony, że człowiek taki właśnie, który jest aktywny zawodowo, który ma plany na przyszłość, który uczestniczy w szkoleniach lekarzy i sam jest częścią tego szkolenia właśnie, żeby odczarowywać stereotypy, że taki człowiek jest podopiecznym hospicjum, że to skojarzenie, które mam z hospicjum jako miejscem, w którym ludzie są przykuci do łóżka, jest to miejsce smutne, ponure, które najchętniej każdy z nas omijałby szerokim łukiem, taka jest fraza gdzieś bardzo mocno w głowie siedząca, że taki człowiek, no właśnie ten kontrast był taki zaskakujący.
Z Adamem spotkaliśmy się w momencie, kiedy jego choroba była w trakcie diagnozy i miał przed sobą leczenie. I to był ten czas, kiedy stał troszkę w takim rozdrożu swojego życia. Niektóre decyzje musiały zapaść po kolejnych badaniach, więc on trochę dotykając tematu śmierci, szukał kogoś, szukał takiego miejsca, w którym znajdzie ukojenie, w którym dozna uważności. Tak, myślę, że to ta uważność, ta możliwość porozmawiania otwarcie, bez obawy, bez wstydu, ze smutkiem o tym, że życie najprawdopodobniej będzie w skomplikowanym wariancie, sprawiło, że Adam jak jedna z wielu osób pojawiły się w tym miejscu, w którym dominuje jednak mimo wszystko temat zbliżającej się śmierci, natomiast nie jest on pielęgnowany, bo środek ciężkości jest przerzucony na życie. I pewnie jakby ten powód skoncentrowania się na życiu sprawił, że Adam pojawił się w grupie po prostu członków Puskiego Hospicjum, bo oprócz tego, że stał się podopiecznym, stał się też jakby wolontariuszem i dzieli się swoim doświadczeniem po to, żebyśmy wspólnie mogli innym pokazywać, że ciężka choroba o jeszcze nieprzewidzianym przebiegu może dać jakby nowe szanse, może pokazać, że w życiu mimo ciężkiej choroby możemy robić różne duże, małe rzeczy, ale przede wszystkim co możemy robić? Możemy celebrować każdą chwilę i się nią cieszyć. I Adam to potrafi robić, mimo tego, że choroba czasem przebiega w takiej sinusoidzie i mamy wzloty i upadki, informacje dobre i złe i są fałszywe alarmy i pojawiają się konkretne rzeczy, które są mocnymi argumentami. To wtedy, kiedy mamy uważnego przyjaciela, łatwiej w tym życiu mieć nadzieję na dobry czas.
Teraz zostałem po raz kolejny zaskoczony, dlatego że moje wyobrażenie o hospicjum, laika, nie ma co ukrywać, było takie, że do hospicjum zgłaszamy się w tym momencie, kiedy kończy się możliwość tego leczenia przyczynowego. Natomiast Adam pojawił się tam wcześniej i w ogóle hospicjum dużo wcześniej może towarzyszyć chorym.
Ja tutaj z chęcią obalę taki mit o tym, że opieka hospicyjna jest niedostępna, albo że jest droga, albo że może tylko ktoś wybrany, nie każdy z niej korzystać. Oczywiście, jeśli chodzi o świadczenie takie opłacane z systemu, które jest w ramach świadczeń gwarantowanych w usłudze hospicyjnej, to rzeczywiście tylko pacjenci z konkretnymi rozpoznaniami chorobowymi mogą w sposób nieodpłatny, jeżeli organizacja, która prowadzi tą opiekę, posiada kontrakt z Narodowym Funduszem, skorzystać. Natomiast Puskie Hospicjum, będące stowarzyszeniem i organizacją pozarządową, robi wiele albo zabiegamy o to, żeby nasza oferta była ponad standard, żeby była standard plus, żeby była ponad normą, bo wiemy, że to, co jest w normie, obsługujemy bez mówienia. Wychodzimy naprzeciw tym, którzy potrzebują w nietypowym momencie, wyjątkowej chwili, czegoś, co dla nas czasem stanowi wyzwanie, a czasem jest okazją do tego, żeby podzielić się doświadczeniem wieloletnim całego zespołu. Dlatego też Adam nie korzystał wcześniej z żadnego świadczenia gwarantowanego, opłacanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, on skorzystał z naszego czasu, naszej wiedzy. Podarowaliśmy mu to, co realizujemy dzięki dobrodziejom jako organizacja, zbierając na przykład środki na funkcjonowanie. Więc warto zapytać w sytuacji, kiedy potrzebujemy wsparcia, uważności, eksperta, profesjonalisty, bo jak nie spróbujemy, nie zapytamy, to nie będziemy wiedzieli, czy mamy na to szansę. Dobrą wolą często jest stworzenie takich możliwości osobom, które właśnie stają u progu jakichś ważnych wydarzeń czy decyzji życiowych. Osoby, które przychodzą do pracy w Puskim Hospicjum, bez względu na to, na jakim stanowisku są zatrudnione, dowiadują się, że naszym zadaniem jest sprostać oczekiwaniom tym, którzy przychodzą w poszukiwaniu wsparcia do nas. I czasem są to zadania, które w ogóle nie leżą w naszym obszarze. To wtedy jesteśmy bardziej komunikatorami, przekazujemy informacje, kontakty, szukamy jakichś sposobów rozwiązania problemu, a czasem są to osoby z pogranicza naszej opieki. Kiedyś rzadziej, dzisiaj przy tak dużym postępie w medycynie też, technologii, ciągle nowych, pojawiających się metodach leczenia, długim okresie przeżywania, pacjenci będący w trakcie terapii z powodu choroby nowotworowej przechodzą różne fazy chorowania i my nigdy nie wiemy. I nie ma żadnej osoby na świecie, która mogłaby powiedzieć, że to jest ostatnia chemia, którą pacjent jest w stanie przyjąć albo że będzie dłużej żył, aniżeli jest zaplanowana radioterapia. Więc czasem pojawiają się sytuacje w trakcie prowadzonych terapii, czyli leczenia przyczynowego, których możemy podejrzewać, że ta perspektywa jest krótka. Ale dzisiaj też mamy wiele rozwiązań, które są leczeniem takim zachowawczym, podtrzymującym, które pozwalają na to, żeby pacjentów leczonych, którzy nie do końca mają świadomość, jakiego rodzaju to jest leczenie systemowe, wciągnąć do grupy pacjentów hospicyjnych i podarować im czas, doświadczenie, uważność i to zaproszenie do celebrowania życia, bo Mam takie przekonanie, że osoby chorujące i ich bliscy czasem boją się śmiać, boją się radości, są zawstydzeni, kiedy mają marzenia i plany, a my właśnie zachęcamy ludzi do tego, żeby czasem modyfikować plany albo żeby w ogóle pojawiły się marzenia, nawet jeśli one mają być krótkie, na chwilę, jeżeli mają dotyczyć rzeczy, które wcześniej nie przychodziły do głowy albo marzenia, które chodziły przez całe życie po głowie i nigdy nie było dobrego momentu albo czasu, bo wydawało nam się, że jest tego czasu bardzo dużo, żeby właśnie wtedy, na przykład będąc w polskim hospicjum, te marzenia zrealizować. I czasem one są proste, bo bywają pacjenci, którzy na przykład całe życie byli spawaczami i po kilku latach terapii, złego samopoczucia i przebywania w szpitalach i nie podejmowania już takich czynności zawodowych marzą o tym, żeby coś jeszcze pospawać. I po prostu spawarka i przyłbica i zespawanie czegoś to jest kwestia organizacji tylko.
W hospicjum zawsze może znaleźć się coś do pospawania.
Dokładnie.
Przyspawania.
I potem powstają ogrodniki takie, które stoją wewnątrz budynku, czasem jest to lot helikopterem, a innym razem wizyta po 30 latach nad morzem po to, żeby ułożyć stopy i poczuć piasek morski. To wszystko jest kwestia jakby perspektywy, ale chyba najważniejsze jest zauważenie w ogóle tego momentu. I my do tego zachęcamy i to jest nasz sposób na organizację opieki i towarzyszenie tym, którzy tego potrzebują, się do nas zwracają.
Czyli nie dość, że jesteście specjalistami od tych zakrętów, na których łatwo wypaść z bandy, z równowagi i za bandę podczas terapii, tak, to jeszcze szukacie tego smaku życia, nawet jeśli by terapia miała się zakończyć. Te marzenia brzmią tak ekstrawagancko.
A kto nam zabroni pójść na bogato w marzeniach, jeżeli tylko są możliwe do zrealizowania? 3 lata temu była taka pacjentka, mieszkała w hospicjum stacjonarnym w naszym domu i pamiętam, że był to kwiecień i zbliżały jej się urodziny, a widzieliśmy, że jej zegar bardzo szybko się przesuwa, a w maju miała być pierwsza komunia jej córki. Największym jej marzeniem było uczestniczenie w tej pierwszej komunii córki. I tak doszliśmy do wniosku, że ten maj, w którym zawsze są komunie w całym kraju, to jest tak naprawdę taki bardzo umowny termin, który wynika oczywiście gdzieś z całej procedury kościelnej. Natomiast to była tak wyjątkowa sytuacja, że skoro tej pacjentki marzeniem i to do tego takim urodzinowym, zbliżającej się jej kolejnej rocznicy urodzin był, to postanowiliśmy tą komunię po prostu zorganizować wcześniej.
Przełożyć kartki kalendarza.
Tak, uzyskawszy wszystkie zgody i dochowując wszelkich zasad tej tradycji, rzeczywiście zrobiliśmy taki prezent mamie, która 2 dni później odeszła, ale zarówno mama, czyli nasza pacjentka, jak i córka mogły uczestniczyć w tym, co było dla nich ważne. Hospicjum często zachęcamy do tego, żeby się zastanowić to, co robimy albo to, co planujemy, a co wiemy, że może nie zmieści się w naszym harmonogramie, co jest tą taką edycją bardzo limitowaną. Czy nie są to rzeczy, którymi możemy w jakiś sposób zarządzić, zmienić, po to, żeby one mogły się udać, nawet jeżeli wiemy, że nie mamy przed sobą lat świetnych.
Czyli pracownicy hospicjum to są tacy concierge. Po prostu wszystko załatwimy na zamówienie.
Może wszystko nie, natomiast na pewno to są super eksperci od towarzyszenia. Osoby, które mają ogromną radość, satysfakcję i nasłuchują, co jest dla chorych i dla bliskich ważne. I inicjują to, co może dobrego się jeszcze zadziać w życiu tych, którzy trafiają jakby do nas pod naszą opiekę. Eksperci od najtrudniejszych zadań.
Czy tutaj będzie można robić jakieś projekcje, wiesz, zaprosić kogoś? No, ostatnio zamieniliśmy hospicjum w chwilę w kino, bo panowie chcieli obejrzeć western, to nie dostali tableta, gdzie im włączyliśmy western, tylko dostali program kina, gdzie były tam z 5 westernów, mogli sobie wybrać, który chcą obejrzeć, potem dostali bilety do kina, potem zaproszenie jak gdyby tego i potem jak wyszli ze swoich pokoi, tam w kaplicy zrobiliśmy, to nagle, wiesz, ten cały hall był w plakatach, które dostaliśmy, oryginalne plakaty z kin, dostaliśmy takie oryginalne bilety, były landrynki, była cola, był popcorn i oni wjeżdżają do kaplicy, która jest zamieniona w kino, jest ciemno, jest kronika filmowa, puszczają i oni dosłownie, jak my ich obserwowaliśmy, to przez jakieś 10-15 minut chyba nic nie wiedzieli z tego filmu, bo po prostu oni byli w szoku, że oni są w kinie, ale jak to możliwe, wiesz? No więc takie akcje będziemy chcieli tutaj powtarzać, tutaj też na świeżym powietrzu, nie? Żeby to było kino lepiej.
Jak próbowałem się czegoś dowiedzieć o puskim hospicjum, to trafiłem na księdza Kaczkowskiego. A oczywiście jak się trafia na księdza Kaczkowskiego, to bardzo szybko trafia się na jego wideoblog, który prowadził. I można zobaczyć, jak rozmawia z pacjentami, jak zwiedza hospicjum. To, co mnie uderzyło, to że on też rozmawia o śmierci. Ale rozmawia w taki sposób, który czy to oswaja tą śmierć, czy to pozwala się zastanowić w taki trzeźwy sposób nad tym, co, no nie ukrywajmy, czeka każdego z nas.
Pan Leon jest u nas od kilku dni, czy to już ponad tydzień?
Nie, nie, kilka dni.
Kilka dni. Długo pan choruje, panie Leonie?
No, stwierdzono od miesiąca tą moją właściwą chorobę.
A to był szok dla pana?
W pewnym sensie tak, bo mogłem się spodziewać, powiedzmy, ataku serca, zawału czy tym podobnej historii, ale nigdy się nie spodziewałem, że mnie dotknie rak płuc. To szok na pewno był.
Ale widzę, że nie załamał pan się zupełnie.
Czy wy rozmawiacie o śmierci? Macie jakiś na to sposób?
Zapytałeś mnie na początku, czy są rzeczy, których nie robimy. Więc nie uciekamy od tematu śmierci. Nie udajemy, że jesteśmy od innych spraw. W naszym domu i w naszej opiece, bo pod opieką pozostają też osoby, które mieszkają w swoich domach i wyjeżdżamy z zespołem hospicjum domowego. To są osoby, które są śmiertelnie chore, ale to chyba też Jan kiedyś mówił, że życie też jest śmiertelnie chore, bo będzie musiało umrzeć. Tylko najważniejsze, żeby nie umrzeć za życia. I my na pewno nie umieramy za życie, tak? Nie zgadzamy się na to. Niektórych wyciągamy za uszy z tematów śmiertelnych, bo za wcześnie, za dużo jakby w tym są. Nie ma takiej potrzeby, żeby się uśmiercać. Ten temat śmiertelny jest przez nas, jakby dzisiaj młodsze pokolenie powiedziało, obsługiwany, zarządzany jest. Rozmawiamy o tym otwarcie wtedy, kiedy nasi podopieczni tego oczekują. Ale robimy to tak, żeby mieli w nas partnera, a żebyśmy nie zabierali im nadziei, albo ich nie zaskakiwali, albo nie straszyli. My dzisiaj trochę mamy wizję śmierci, którą pokazuje się w filmach sensacyjnych, horrorach. Oglądamy różne filmy akcji, w których widać straszności związane ze śmiercią. Nie chcielibyśmy w większości umierać. Ja sama kocham życie i chciałabym żyć najdłużej, jak się tylko da. Natomiast wiemy i w hospicjum to każdego dnia widać, że ona jest obecna. Natomiast ta perspektywa nadchodzącej od samego początku naszego życia, zbliżającej się śmierci, sprawia, że my zachęcamy wszystkich, tych, którzy u nas są i tych, którzy towarzyszą chorym, do tego, żeby przez swoje życie albo przez każdy dzień życia, które jest jeszcze dane, pracować na dobrą śmierć. Więc trochę zmieniamy konfigurację. Środek ciężkości jest skupiony na dobrym życiu po to, żeby doznać dobrej śmierci. Są pacjenci, którzy do końca, będąc nawet w hospicjum, mówią, że są z powodu zapalenia płuc, nie mówiąc o tym, że mają nowotwór płuca. Albo mówią, że przyjechali na chwilę, żeby odpocząć od rodziny. Ale czy to ma znaczenie, czy my codziennie przy śniadaniu będziemy przypominali sobie, będąc zdrowi czy chorzy, że jesteśmy śmiertelni, czy przyjąć to do wiadomości i żyć tak, żeby ta zbliżająca się śmierć mogła być zakończeniem dobrego życia, z nadzieją, że będzie dobra.
Czy wyobrażaliście sobie, że będziemy się uśmiechać, że będzie tu radośnie, że będą o grillach opowiadać, o tańcu, o takich imprezach?
No właśnie, ja tu chciałam o ciężkich tematach, a tu mi wszyscy o grillach.
No. No ale to nie jest ciężki temat, tak? To jest chorowanie, a chorowanie i hospicjum to też życie.
2 lata temu jako Puskie Hospicjum rozpoczęliśmy kampanię i wydaliśmy raport o dobrym umieraniu. Była to odważna decyzja. Taki materiał nigdy w naszym kraju nie powstał.
Czytałem ten raport i przede wszystkim narzucała się taka refleksja, że Polacy nie chcą rozmawiać o umieraniu, więc nawet jeśli tam są zadane różne trudne pytania, to miałem wrażenie, że przez te liczby między wierszami było widać, że ten temat jest tak trudny, że właściwie to badanie bardziej pokazuje, czego my nie wiemy, niż to, co na ten temat sądzimy.
Jesteśmy przewodnikami w tym temacie. Nie wypieramy się, tak jak powiedziałam, ani śmierci, ani umierania. Natomiast nie nadajemy jej jakiejś wyjątkowej roli. bardziej skupiamy się na tym, co jest dzisiaj obecne i co daje radość, czego ludzie generalnie chcą. I ostatnie chwile szczęścia kampania pokazała rzeczywiście, tak jak mówiłeś, że nie potrafimy rozmawiać. A wręcz bym powiedziała, że 30% ankietowanych osób, które deklarowały, że są szczęśliwe, w ogóle nie chce o tym rozmawiać, bo ma takiego dużego pietra. Nasze przekonanie jest takie, że im więcej o tej śmierci będziemy rozmawiać, tym będziemy mieli mniejszego stracha, ale na pewno też będziemy wiedzieli, czego chcemy my dla siebie, jak będziemy umierający, bo w jednej chwili można ulec wypadkowi, można dowiedzieć się o śmiertelnej chorobie albo zaznać jakiegoś urazu, który odbierze nam możliwość powiedzenia naszym bliskim, czego byśmy chcieli, będąc w takiej sytuacji. I oczywiście próbując przy basenie z bliskimi rozmawiać o tym, jak chciałabym, żeby wyglądał mój pogrzeb i czego bym chciała, byłam niejednokrotnie zganiona, ale dzisiaj wśród bliskich wszystkie osoby mówią, wiemy, ta trumna ma być pomalowana w kwiaty i nie mamy płakać, tylko mamy się dobrze zabawić. I to jest tylko takie symboliczne zdanie zupełnie, które dotyczy umierania i śmierci, bo trzeba pamiętać, że śmierć jest jakby takim jednym momentem, a my mamy często długi czas umierania, który trzeba wykorzystać najlepiej, każdą sekundę, minutę. Dla jednych będzie stanowiło tą wartość, kiedy będziemy razem i osoby deklarowały w trakcie właśnie przygotowania raportu, że bliskość z członkami rodziny, ale też i z przyjaciółmi, z partnerami, które często nie są z nami w takiej formalnej relacji, jest tą wartością nadrzędną. Wcale nie chcemy skakać z bungee albo jechać do Tajlandii czy na Zanzibar. My chcemy być najczęściej w domu wśród bliskich, więc to pokazuje, co jest dla nas ważne, ale po co mamy zgadywać? Lepiej pogadajmy o
tym. Można to powiedzieć po prostu. No tylko żeby powiedzieć, to trzeba rozpocząć ten temat. Żeby rozpocząć ten temat, trzeba rozmawiać. No i też trzeba chyba mieć przekonanie, że to jest ważne i że jest się na to gotowym.
Chyba nigdy się tak, będąc zdrowym, nie jest gotowym. Pacjenci, którzy chorują przez długi czas, są poddawani wielu terapiom. Często są w takim maratonie leczenia. Czasem są to wiele miesięcy, wiele lat. Są na tyle zmęczeni chorobą i leczeniem, że mówią o tym, że są gotowi. Czasem są to osoby starsze, ale takie wypowiedzi też słyszałam od osób młodych, które są zmęczone tą całą sytuacją. Ale będąc zdrowi, nie myśląc o końcu życia, nie mamy projektu na starość, nie mamy projektu śmierć. Dzisiaj mamy różne projekty wakacyjne, studiów, biznesów, różne case'y przerabiamy, ale ten jest zazwyczaj taki mało atrakcyjny. No nie za bardzo chcemy o tym rozmawiać, a myślę, że warto i my to w hospicjum robimy.
No dobrze, macie na miejscu pacjentów i z tymi pacjentami pracujecie, macie tak w cudzysłowie dużo czasu, żeby z nimi pracować, macie 24 godziny na dobę tych ludzi i jakoś spędzacie czas, jakby każda chwila jest dobrze wykorzystana.
Jakość.
Właśnie jakościowo spędzacie czas. A co z rodzinami, które czasem towarzyszą, czasem nie towarzyszą, czasem znikają?
Pacjenci, którzy przychodzą do nas, mają swoją historię życia. To, czego nie robimy, to nie oceniamy pacjentów, nie oceniamy ich decyzji i nie oceniamy bliskich i rodzin. Każdy jest dla nas ważny. Nie nam osądzać, nie nam wypowiadać, roztrząsać, dlaczego któraś z rodzin towarzyszy albo któryś bliski jest obecny, a inny nie. My dostajemy pewną historię, mamy w swoim otoczeniu chorego i tak jak jego życie się toczyło, albo chce ją zmienić, tą historię, a czasem w niej pozostaje. Mamy wiele takich doświadczeń, że nawet życia, które były skomplikowane, które ludzie napotkali wiele trudności, takich zupełnie niezależnych od siebie, a czasem to były jakieś zbiegi okoliczności, niepotrzebne historie, udaje się naprawić, udaje się pojednać tych ludzi, zachęcić do tego, żeby się spotkać. Tu nie ma miejsca na marnowanie czasu. Jest szansa na zbudowanie relacji, nawet tych, które wydawałyby się najtrudniejsze. Więc rzeczywiście mając całą dobę, z uważnością towarzyszymy naszym chorym i ich bliskim, zapraszając ich do najlepszej jakości życia, które zostało nam wspólnie dane. Czujemy się przez to wyróżnieni.
Ja pamiętam, to było bardzo dla mnie miłe, jeszcze tutaj w Pucku jako wolontariusz, czasami tak jest, że się z jedną osobą większą chemię łapie, z drugą mniejszą, nie? I tutaj był taki pan, z którym tam regularnie piłem kawę i ja jestem kawosz, on też był kawosz, i tam czwartki piliśmy sobie zawsze razem kawę. I on mi się kiedyś otworzył, mówi, że no, że tam ma synów. Synowi kiedyś powiedział, a mówi, wiesz Maciek, co, a ja z jednym to ja nie gadam i nie będę gadał w życiu, nie? Bo tamten to super, tamten to też, ten świetny, przyjeżdża i tak dalej, ale ten jeden to tam jest najgorszy i w ogóle, nie? No i przy takich rozmowach naszych, wiesz, że kurczę, no wiesz, w sumie nie wiadomo jak długo to jeszcze będzie, to są fajne relacje, jednak to jest syn, jednak temu dać życie i tak dalej, i tak dalej. Tam po którymś tygodniu on mówi tak, dobra, ale to ty zadzwoń do niego, żeby on przyjechał do mnie, a nie, że ja będę tego, nie? I pamiętam, to chyba tam było tak naprawdę chyba 2 czy 3 dni przed śmiercią tego pana. To było takie poruszenie, właśnie syn przyjechał. Tam nie wiem dokładnie, jakie tam było, no, na pewno nic złego tam się nie działo, tylko podejrzewam, że fajnie, że się pogadali i tak dalej. Ale właśnie to jest to, że ci ludzie czasami dopuszczają nas do takich swojej intymności, bliskości, zwierzeń i tak dalej. A nasza rola jest być bardzo uważnym na każde słowo.
Co robią wolontariusze w hospicjum?
Do hospicjum zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby się z nami podzielić swoimi talentami. I dla jednych to zaproszenie, to znaczy, że poprosimy, żeby ktoś nas wsparł swoimi pieniędzmi, ale dla większości zależy nam na tym, co wyjątkowego ludzie mają w sobie, czym chcieliby się podzielić z innymi, co tym innym da radość, a jednocześnie sprawi, że ci dający też będą szczęśliwi. I to są wolontariusze.
My jako wolontariusze nie zastanawiamy się, nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby patrząc na podopiecznego, pomyśleć, na co on choruje, jakiego on ma raka, czy ma takiego, czy... Nie, to jest imię. To jest pan Józef, pan Tadeusz, pani Barbara. To są osoby, tylko imiona i cudowni ludzie. Wiele się od nich uczymy, bo oni więcej nam dają, niż my im dajemy.
Wolontariatów polskich hospicjum mamy kilka. Wolontariat recepcyjny, który 11 rok z rzędu. Panie, które pracują w recepcji od godziny 16 do 20, wszystkie święta, soboty i niedziele, przyjmują interesantów. Wszystkie te osoby, które przychodzą w poszukiwaniu pomocy, które poszukują sprzętu, porady, informacji, to robią panie wolontariuszki, czyli osoby, które dają swój czas, nie otrzymując żadnego wynagrodzenia za to. Wolontariusze towarzyszą pacjentom w hospicjum stacjonarnym, czasem karmią, czasem pomagają przy toalecie, są lekarzami, pielęgniarkami, opiekunami, czasem organizują jakieś wydarzenie, grilla, bo nasi pacjenci bardzo lubią spędzać czas na dworzu i to nie siedząc na ławce i spoglądając z nieba, oni lubią usmażyć kiełbaskę na grillu, wypić piwo bezalkoholowe, posłuchać śpiewu ptaków, a czasami zatańczyć. Tam po prostu jest życie jak w pigułce zebrane.
Jak w życiu po prostu.
Jak w życiu, dokładnie. Wolontariusze dbają o ogród, mogą poświęcić swój czas po to, żeby dzisiaj jesteśmy w trakcie tworzenia ogrodu jak marzenie. Jest tam póki co plaża wysypana, ale za chwilę będziemy robić różne nasadzenia i stacje, żeby pacjenci z bliskimi mogli w takiej intymnej przestrzeni się spotkać, na przykład, żeby powiedzieć sobie, że się kochają, albo że tęsknią, żeby to nie musiało się odbyć gdzieś w wspólnych przestrzeniach. A epidemia sprawiła, że trochę ciaśniej nam w tych budynkach.
To wszystko, co tutaj widzisz, to na biało, ten taki na biały,
tą
biały
plażę.
Piasek,
tą plażę,
to jest właśnie podwaliny tego ogrodu, nie?
Właśnie szukamy kogoś, żeby nam podarował leżaki, parasole i wmochany basen jeszcze do tego. Żeby można było, jak jest ciepły dzień, chociaż nogi wsadzić. Już nie mówię, żeby się tam taplać. Jak duża foka. Wolontariusze przygotowują różne programy edukacyjne, spotykają się z różnymi środowiskami, z dziećmi w szkołach, przedszkolach, z uniwersytetami trzeciego wieku, żeby mówić o umieraniu, o śmierci, ale też o życiu w hospicjum. Po to, żeby właśnie trochę odczarowywać tematy hospicyjnej opieki, bo ciągle jest niezrozumiana, tak jak mówiliśmy. Wolontariusze czasem wspierają nas na przykład poradami prawnymi albo... są na przykład muzykami, występują na koncertach. Zadań jest lista, która jest nieskończona. Można robić wszystko.
Widzę, że wolontariusze od takiej bardzo profesjonalnej pomocy, lekarze, prawnicy, nawet obsługa recepcji, po taką otoczkę społeczną i kulturalną, edukacyjną, zapewniają hospicjum takie społeczne umiejscowienie, takie mocne trzymanie, takie...
Dodają życia. Ostatnie miesiące związane z epidemią sprawiły, że w naszym domu przycichło. Ale powoli osoby, które są zaszczepione, wracają, towarzyszą pacjentom, którzy na tych ludzi po prostu czekali. Ale wolontariusze w czasie takich dużych obostrzeń byli też obecni zdalnie. I wydawało się, że osoby, które są w podeszłym wieku, które nie korzystają na co dzień z urządzeń do komunikowania się zdalnie, nie będą chcieli spotykać się, nie będą chcieli korzystać z wiedzy, talentu wolontariuszy, ale okazało się, że spotkanie na dużym ekranie, gdzie po jednej stronie byli wolontariusze, po drugiej podopieczni z psychologiem, z terapeutą i wspólne wykonywanie jakichś prac ręcznych czy z oglądanie świata okazało się tak atrakcyjne, że osoby w wieku podeszłym mówiły, że nigdy nie było, ale to jest cudowne i będą chciały się dalej spotykać, więc to tylko od nas zależy, co możemy dać innym ludziom i z czego też weźmiemy dużą satysfakcję. Wolontariat uczy pokory, ale dodaje takiego powera życiowego.
Kiedy przychodzę po pracy na przykład, wiadomo, że noga za nogą, mam przyjść, boli mnie strasznie głowa, mam skręcony kręgosłup chyba, czy szyję, czy coś, kładę się prawie koło pacjentki, bo mówię, no w porównaniu z jej problemami, to moje, to już przecież nie będę lecieć do domu, obiecałam, że przyjdę. I mówię, że tak potwornie mnie szyja boli, ja tu nie usiedzę. Pani mnie głaszcze po ręce, co, boli cię szyja, masz szyjowiznę? No co ty, szada, bo na mnie mówiły pacjentki, szada po kaszubsku rozczuchała. Rana. Boli cię coś? Nie boli. I wracam rzeźko do domu. Nie wiem, czy ja jestem wypoczęta, kiedy przyjdę stąd. Po zmęczeniu wypoczywam w hospicjum, czyli dają te osoby coś więcej niż my dajemy.
Hospicjum zrobiło taki mocny, odległy krok w stronę zdigitalizowania swojej działalności.
Tak, jeśli chodzi o to wsparcie takie technologiczne, ono jest obecne. Nie weszło tak zdecydowanie jak do innych działów, jak do pracy zdalnej, do wykorzystywania tej technologii w taki sposób przemysłowy na dużą skalę. Natomiast powoli jest obecny chociażby w sytuacji, kiedy pacjenci pozostają w domu, będąc na przykład zamknięci w izolacji czy w kwarantannie, odwiedzani przez zespół w takim trybie oszczędnym po to, żeby nie stanowić zagrożenia dla dwóch stron, korzystają z serwisu zdalnego, który przygotowaliśmy, jest dostępny całkowicie nieodpłatnie dla wszystkich. bliskochorego.pl to takie miejsce, w którym doświadczenie kilkunastoletnie zespołu hospicjum zostało przekute w to narzędzie, w którym w prosty, zrozumiały, bardzo prosty sposób zostały umieszczone tam drogowskazy, podpowiedzi, konsultacje, wskazówki dla tych, którzy potrzebują pomocy, a są na przykład daleko. Albo są zamknięci, albo jeszcze nie mają śmiałości, żeby o tą pomoc zapytać. O tak jeszcze pomyślałam, że to, co na pewno robimy, tak trochę na przekór, to dodajemy odwagi być szczęśliwym, nawet jeśli ktoś ma ciężką chorobę. I dodajemy odwagi do tego, żeby cieszyć się każdą chwilą, bo czasem potrzeba takiego impulsu, trzeba takiej śmiałości, żeby sobie na to pozwolić.
Nie zapominajmy, że Puckie Hospicjum zostało
założone, tak. Pomysłodawcą Puckiego Hospicjum był ksiądz Jan Kaczkowski i w 2004 roku w formie hospicjum domowego stowarzyszenie powołało takie ciało do opieki nad osobami pozostającymi w domu, a później w 2010 roku pierwszy pacjent pojawił się i zamieszkał w Puckim Hospicjum Stacjonarnym. Ksiądz Jan Kaczkowski był inicjatorem powołania Stowarzyszenia Puckie Hospicjum, założycielem, kapelanem i prezesem.
I duszą taką wypełniającą to hospicjum.
Tak, był liderem, był frontmanem działań związanych z propagowaniem idei hospicyjnej w szeroko rozumianych mediach publicznych, na forum całego kraju i nie tylko.
A powiedzmy, dlaczego pojawienie się księdza Kaczkowskiego było taką nową jakością? Dlaczego to był taki powiew świeżości w hospicyjnej branży?
Ksiądz Jan Kaczkowski jako wyjątkowa osoba, osoba, która lubiła kontrasty i inicjowała do dyskusji, podjął w taki sposób odważny w przestrzeni publicznej temat śmierci i mówił o niej z łatwością. Ale to chyba, co było dla niego jedną z najważniejszych rzeczy, to powodował, zachęcał, tworzył, pracował nad tym, żeby powstawały albo wzmacniały się relacje między ludźmi, między pacjentami i ich bliskimi. Towarzyszył, pokazywał, pracował z osobami zamieszkującymi Pucki, okolice, Rybacy, Kaszubi, zazwyczaj chłodni. Mieli trudność z okazywaniem sobie bliskości i czułości, a on, wiedząc o tym, zachęcał, tworzył takie sytuacje. Mówił często żartobliwie o tych tematach, które były poważne, ale nie po to, żeby je wyśmiewać, tylko po to właśnie, żeby przełamywać to ogromne tabu, które związane jest ze śmiercią, umieraniem i z opieką hospicyjną. I skutecznie to robił. Od wielu lat temat opieki hospicyjnej i życia osób umierających łatwiej pojawia się w dyskusjach, w takich dyskusjach publicznych. Dzięki temu, że w Puckim Hospicjum została powołana do życia Pomorska Grupa Wsparcia, dziś imienia Rafała Zewickiego, osoby, które są po przejściach, już będąc z taką informacją o tym, że choroba została zażegnana, towarzyszą jako przewodnicy tym, którzy są chorzy i często pozwalają sobie na jakieś śmiałe wypowiedzi, właśnie dlatego, że Jan Kaczkowski, stojąc na czele również tej grupy, pokazywał, że warto być ponad standard i warto wychodzić poza ramy po to, żeby życie było ciekawsze, lepsze i żeby można było nawzajem zaprosić się do radości, a nie umierać za życia zupełnie niepotrzebnie z powodu choroby.
I to chyba musi nam dzisiaj posłużyć za puentę. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję zawitać w hospicjum.
Jest wiele tematów o życiu i o śmierci, które są przed nami, więc mam nadzieję.
Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Rack & Talk Fundacji Rack & Roll. Jeśli chcesz usłyszeć więcej podobnych rozmów, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie podcastowej. Zostaw krótką opinię na Apple Podcast. Poleć nas znajomym. Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się swoją historią, wyślij nam maila na adres podcast@rackandroll.pl. Być może wykorzystamy je w kolejnych odcinkach. Rack & Talk tworzymy dzięki współpracy Voice House i Fundacji Rack & Roll.